Tu Radio Kraków Kultura.
No ale jak to, panie redaktorze, tutaj święci maszerują, a pan nam mówi, że o walce o majtki, o rozwiązłych zakonnicach, czy o niewiernych partnerach i partnerkach będzie pan opowiadał. To się, szanowni państwo, wszystko zgadza, zwłaszcza, że to spojrzenie w te nieoczywiste być może przestrzenie będzie jak najbardziej merytoryczne, a ta piosenka, no to szanowni państwo, bez niej i bez tego albumu, najnowszego albumu Lady Gagi, Harlequin, to tego naszego dzisiejszego spotkania by nie było, dlatego, że jeśli państwo by sobie spojrzeli na okładkę tego albumu, a w zasadzie odwrócili ją na drugą stronę, to poza pewnym nieładem, który panuje na łóżku i wokół niego, zobaczą państwo ten obraz, który zapewne bardzo dobrze państwo kojarzą. I tak, to oczywiście jest stańczyk i to ten stańczyk, który w czasie balu rozsiadł się gdzieś w izdebce, obok tego balu. No i duma nad tym Smoleńskim, który został utracony. Oczywiście Jan Matejko powrócił na tej okładce. Jan Matejko i stańczyk, który tak naprawdę stał się takim przewodnikiem, a w zasadzie tym, który zaprasza do refleksji nad śmiechem i nad postacią błazna w kulturze, bo ten stańczyk czy ten Joker, któremu towarzyszy najnowszy album Lady Gagi, to przecież nie są jedyni bohaterowie i przedstawiciele tego barwnego korowodu. A tą, która będzie wspólnie z nami tam spoglądała, a równocześnie będzie trochę nas oprowadzała po tych izdebkach, jest historyczka sztuki, mediewistka, popularyzatorka wiedzy o sztuce, a także autorka bloga z ciekawostkami o sztuce posztukiwania, a także autorka podcastu Sztuka Powszechnie Nieznana. Jest to dr Magdalena Łanuszka. Dzień dobry pani.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Bardzo mi miło, że możemy się spotkać i porozmawiać o śmiechu i nie tylko.
No właśnie, a ten śmiech, to on wydaje się, że jest takim śmiechem mądrym, ten, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać.
No właśnie. Tak, ale z drugiej strony nie wiem, czy w ogóle możemy rozdzielać na śmiech mądry i głupi. I to jest też taka rzecz, którą ja bardzo lubię w średniowieczu, bo tak jak pan wspomniał, ja się specjalizuję w średniowieczu i staram się popularyzować wiedzę o średniowieczu, też trochę walczyć z pewnymi mitami, że to średniowiecze było jakieś szare, bure, smutne, to nieprawda. I powiedziałabym, że w średniowieczu właśnie jedną z takich najpiękniejszych rzeczy jest to w kulturze średniowiecznej, że sakrum miesza się z profanum. I że nie musimy tak naprawdę wydzielać, co jest sztuką wysoką, a co jest sztuką niską. Czyż nie to samo dotyczy humoru? Możemy mieć humor taki trochę, powiedzmy, niski, jakiś humor bardziej wysublimowany. Trudno nam czasem sobie nawet dzisiaj wyobrazić, że można by tego nie rozdzielać. A tymczasem właśnie chyba tak było w kulturze średniowiecznej.
Że nie rozdzielana, to ja taki mam mit w głowie od razu. Przyznam szczerze, że zanim ten stańczyk pojawił się przed moimi oczyma przed wejściem do studia dziś o poranku, to pojawił mi się przed oczyma inny obraz, no właśnie z kultury, trochę popkultury. Pani przecież zapewne bardzo dobrze zna się z tym panem mnichem Jorge, który karał w imieniu Róży za to, że ktoś odważył się śmiać, prawda? I ten śmiech był niebezpieczny, bo śmiech sprawiał, że trochę traci się władzę i kontrolę nad tym, który się śmieje. To niebezpieczne.
A no właśnie. To, czy to jest niebezpieczne, czy to jest absolutnie konieczne? To jest drugie pytanie. Średniowieczna kultura, wyrastając z tradycji antycznych, między innymi wprowadzała czas śmiechu. Nam dzisiaj z tego zostały resztki w postaci karnawału jakiegoś, powiedzmy, ale czas, który w starożytnym Rzymie był świętowaniem Saturnaliów, gdzieś na przełomie grudnia i stycznia, w okresie po Bożym Narodzeniu mniej więcej, w średniowieczu był to czas przewrócenia porządku społecznego. Czas tak zwanego święta głupców. Właśnie wtedy, kiedy można było zadrwić ze wszystkiego, bo im bardziej społeczeństwo jest w pewnych sztywnych ramach porządku społeczno-ekonomicznego, którego nie wolno przekraczać, tym bardziej jakiś wentyl bezpieczeństwa jest potrzebny. I pozwolenie od czasu do czasu na to, żeby władze przejęli z przeproszeniem, studenci, żacy, czy głupcy, czy żebracy, żeby robić sobie żarty ze świętości, żeby chłopiec biskup na ośle wjechał do kościoła, żeby wszyscy się śmiali przy ołtarzu. To jest coś, czego my dzisiaj sobie nie potrafimy wyobrazić, a co miało swój wyznaczony czas w kulturze średniowiecznej.
Jest to niesamowite, bo jeśli, skoro pani tylko wspomina takie widokówki właśnie z tych czasów, które tak bardzo odległe, to mnie od razu przypominają się widokówki chociażby z literatury, bo jak mówi pani o Święcie Błaznów, no to ja przecież od razu myślę Katedra Najświętszej Maryi Panny w Paryżu.
Oczywiście.
I Victor Hugo, prawda? I to jest ta sytuacja, w której okazuje się, że ten temat śmiechu, który wywołany jest jakimś żartem, intencjonalną czynnością, to jest temat, który powraca w kulturze, ale także w popkulturze od lat. I okazuje się, o czym będziemy dzisiaj mówić, że on był obecny także dużo, dużo dawniej. Natomiast tak jak mówimy właśnie o tutaj Victor Hugo, tutaj ja od razu dokładam animację Disneya, gdzie przecież ten błazen w Dzwonniku z Notre Dame też ma niezwykle ważną, zajmuje niezwykle ważne miejsce. No i w końcu właśnie ten Stańczyk, który powraca do nas dzisiaj i który równocześnie no, stał się takim motorem napędowym tego naszego dzisiejszego spotkania, który pojawia się na okładce wydawnictwa muzycznego jednej z największych div współczesnej sceny popowej. Ja jestem ciekaw, czy pani zdziwiła się, kiedy zobaczyła pani Stańczyka w takich okolicznościach?
Nie, nie zdziwiłam się. Bardzo się ucieszyłam, ponieważ ja jestem też wielką fanką, jeśli tak można powiedzieć, digitalizacji zbiorów i uważam, że to jest właśnie wspaniałe, że dzięki temu, że w domenie publicznej udostępniamy wysokiej jakości reprodukcje dzieł sztuki, które z definicji są w domenie publicznej, ponieważ autor umarł więcej niż 70 lat temu, to właśnie dzięki temu możemy w ten sposób też pokazać całemu światu, że nie tylko w Luwrze czy w British Museum są arcydzieła i to mnie po prostu bardzo, bardzo cieszy.
Ale Stańczyk Luwr także odwiedzi, prawda? I to jest pytanie.
Tak.
Zadałem sobie takie pytanie, skoro mówimy o Luwrze, to od razu można nawiązać do tej wystawy, która właśnie będzie takim przeglądem tego, jak głupcy działali w kulturze i w przestrzeni publicznej aż do XIX wieku. Figury głupca, taki tytuł w tłumaczeniu na polski. Ja od razu tak się zastanawiałem, czy ten nasz Stańczyk z Dworu Jagiellonów, myśli pani, że może zrobić karierę na świecie?
Myślę, że może, bo to jest, ja osobiście uważam, że to jest po prostu bardzo dobry obraz. Ja w ogóle bardzo lubię malarstwo Jana Matejki. To jest oczywiście spojrzenie mediewisty, ale naprawdę bardzo lubię. Tutaj muszę powiedzieć też jeszcze taką rzecz, pan słusznie przetłumaczył jako figury głupców, natomiast rzecz polega na tym, że to określenie głupiec, szczególnie właśnie w językach francuskim, angielskim, to było to określenie, które również stosowano do błaznów. My w języku polskim jednak, jak używamy słowa błazen, to myślimy o człowieku określonej profesji, prawda? Nie o kimś, kto jest głupi, bo nie jest mądry, tylko o kimś, kto jest zatrudniony jako błazen. A jeżeli używamy słowa błazen w znaczeniu pejoratywnym, że chcemy powiedzieć komuś, że aj, ty to jesteś błazen, to raczej to idzie w drugą stronę, prawda? Że ta obraźliwość jakaś jest zawarta dlatego, że słowo błazen kojarzy nam się z tym zawodowym wesołkiem, jeśli można tak powiedzieć. Natomiast tutaj dotknął pan bardzo ciekawej kwestii, ponieważ ten głupiec w językach, na przykład no przede wszystkim właśnie w języku angielskim czy francuskim, to jest też właśnie określenie człowieka, który nie jest wcale głupi, tylko po prostu para się zawodem komik, byśmy powiedzieli. O, może to jest dobre określenie. I teraz jest taka kwestia, że z jednej strony badacze podkreślają, że już właśnie w kulturze średniowiecznej było może nie rozdzielenie, tylko właśnie pewne przemieszanie, co możemy, jaką osobę możemy rozumieć pod tym pojęciem. Ponieważ tak się składa, że również osoby no niekoniecznie mądre, czy mówiąc wprost, na przykład z jakimiś niepełnosprawnościami intelektualnymi, bywały zatrudnione na dworach arystokratów, no właśnie jako dostarczyciele rozrywki. I to była taka, powiedzielibyśmy, rozrywka zdecydowanie niższych lotów. Śmianie się z tego, że ktoś daje sobie, nie wiem, robić jakieś głupie kawały, nie wiem, potyka się o coś, nie jest inteligentny. A z drugiej strony jednocześnie już od starożytności wykształca się postać błazna jako człowieka, który właściwie nawet musi być inteligentny, ponieważ jako zawodowy komik musi charakteryzować się bardzo dużym refleksem, taką ciętą ripostą, bo jego rolą jest robienie show na żywo i jego cała siła komizmu nie polega, może też polegać na tym, że nie wiem, przewraca się albo wręcz przeciwnie, robi jakieś wysublimowane akrobacje, ale także oczywiście ten tak zwany jakiś cięty język. I tu dochodzimy do błazna, który nie tylko, że jest mądry, ale przede wszystkim jego pozycja pozwala mu na to, żeby on tę mądrość zamanifestował, ponieważ jemu wolno więcej. I w takiej roli, to tak naprawdę, oczywiście Stańczyk się w to doskonale wpisuje, ale na dworach w całej Europie są notowani tacy właśnie ludzie, którzy zatrudnieni jako błazen, mieli tę rolę, że jako jedyni mogli władcy powiedzieć coś prosto w twarz, nawet bardzo niewygodną prawdę. Ponieważ po pierwsze im by to uszło na sucho, a po drugie, jeśli jeszcze byli na tyle inteligentni, żeby to w razie czego obrócić w żart, no to tym bardziej mogli sobie na to pozwolić.
No właśnie, bo to jest opowieść o tym śmiechu, o tym błaźnie, który objawia prawdę o świecie, o tym śmiechu, który staje się taką przestrzenią, w której tę prawdę właśnie nie można wyrazić, ale takie mam wrażenie, że to nie jest jedyny komponent tego pejzażu, który próbujemy w tym momencie zarysować, dlatego że obok tego śmiechu, o którym mówimy, tam no, musi pojawić się coś, co nazwalibyśmy melancholią. Stańczyk, o którym rozmawiamy, akurat to oblicze Stańczyka właśnie w tej kompozycji malarskiej, która dzisiaj nas wiedzie, jest idealnym przykładem tego momentu, w którym właśnie ten strój głupca wiąże się z zadumą, jakimś rodzajem melancholii, a nawet można byłoby powiedzieć, że smutkiem, bo mam takie wrażenie, że kiedy spogląda się na to, w jaki sposób błazen jest ukazywany i był ukazywany, jak był wykorzystywany ten motyw w kulturze, to tam to przejście od śmiechu w płacz, ono bardzo często było tym, co było poddawane takiemu artystycznemu namysłowi. Od razu ja przypominam sobie inny z kolei obrazek z dzieł sztuki, i Pajace Leon Cavalla, czyli też opowieść o tym błaźnie, który płacze na scenie i ten płacz jest dla nas tak przejmujący, że te arie w wykonaniu Pavarottiego, kiedy raz się usłyszy, to nie można o niej więcej, to nie można o niej zapomnieć. I to jest ten moment, kiedy my dochodzimy do wniosku, że rozmawiając trochę o błaznach, spotykamy się na takim gruncie emocjonalnie ambiwalentnym i ta ambiwalencja, mam wrażenie, staje się trochę istotą tego, czym jest błazen. To znaczy jest taką maksymalizacją emocji w jednym człowieku, maksymalizacją, która właśnie ostatecznie prowadzi do jakiejś prawdy. Jestem ciekaw, czy się pani ze mną zgodzi.
Jak najbardziej się zgodzę i tutaj w ogóle bardzo pan ciekawą otworzył kwestię, ponieważ tak naprawdę, no właśnie, śmiech jest nam potrzebny i powiedziałabym, że najbardziej potrzebny jest wtedy, kiedy mamy do czynienia z czymś bardzo poważnym, groźnym i tragicznym. Po prostu jest potrzebny, żeby poradzić sobie z zagadnieniami najsmutniejszymi. I chyba wydaje mi się, że pod tym kątem, oczywiście to kiedyś zupełnie w innym kontekście pisałam o przedstawieniach właśnie takich satyrycznych, związanych ze śmiercią w sztuce średniowiecznej. Te wszystkie wesołe, tańczące szkieleciki, śmieszne opowieści o jakichś żywych, umarłych, co dzisiaj oczywiście nam pozostało w tradycji Halloween, ośmieszanie i śmianie się z tego, co tak naprawdę jest najsmutniejsze i najtragiczniejsze i najbardziej nas przeraża, to jest po prostu świetna droga do tego, żeby strach oswoić, bo strach nieoswojony może nas paraliżować, a jeżeli na coś nie możemy nic poradzić, to już może lepiej się z tego pośmiać. I w tej roli tak naprawdę chyba wyrosło od średniowiecza właśnie takie pojęcie błazna, który właśnie w szczególny sposób ośmiesza to, co jest najpoważniejsze. I ten śmiech jest wszystkim najbardziej potrzebny. Ja nawet kiedyś trafiłam na takie stwierdzenie, ponieważ w analizach repertuaru komicznych różnych tekstów, czy zachowań, czy spektakli, badacze zwracają uwagę na to, że zwłaszcza w średniowieczu bardzo popularny był humor skatologiczny i w ogóle humor oparty na fizjologii człowieka. I przede wszystkim mamy cały oddzielną grupę przewijających się przez dzieła najlepszych poetów i najwyższej klasy literatury, żarty, no na przykład związane z oddawaniem gazów. I proszę sobie wyobrazić, że badacze potrafią powiedzieć, że tak naprawdę to, że tego typu humor jest w kulturze średniowiecznej humorem, który występuje zarówno wśród ludu, jak i wśród arystokratów i elit, można porównać do takiego założenia, że to jest tak jak śmierć, która dotyczy wszystkich. To jest tak jak śmierć, która bierze dokładnie tak samo króla, biskupa, jak i chłopa. I ten sam król, biskup i chłop w związku z tym też śmieją się z tego samego.
To jest sprowadzenie wszystkich najtrudniejszych spraw do, ja tak często mawiam, poziomu dziurawej skarpetki. To znaczy, że
tak.
Jestem w sytuacji bardzo przejmującej, w życiu zdejmuję but, jestem u kogoś w gościach, w gościnie i okazuje się, że mam dziurawą skarpetę. Jedyne, co mogę zrobić, to spotkać się z tym człowiekiem tak naprawdę i uśmiechnąć się z powodu tej drobnej niezręczności. Natomiast, no właśnie, pani mówi o tym poczuciu humoru, które nie jest, powiedzmy, najbardziej dystyngowane. I być może nie kojarzylibyśmy go w pierwszym odruchu z Dworem Królewskim chociażby, ale faktycznie, kiedy umawialiśmy się na dzisiejsze spotkanie, pani mnie ostrzegła, panie redaktorze, ale ja będę panu opowiadała o błaznach bez majtek.
Tak jest, a tutaj rano jest, piękny dzień, roboczy się zaczyna. Ja zawsze pytam, czy mogę opowiedzieć o tym, o czym lubię najbardziej, bo kiedyś... Na przykład, tak. Bo to jeszcze, czy błazen jest bez majtek i na ile on bardzo prezentuje, że jest bez majtek, to jest druga rzecz. My też często nie myślimy o sztuce średniowiecznej jako o sztuce dosyć bezpruderyjnej i często bezpośrednio erotycznej, a tymczasem tak też właśnie było. I tu znowu zrobimy kółko, bo tak naprawdę wracamy do kwestii rzeczy najpoważniejszych. Jednymi z najpoważniejszych rzeczy, tak z punktu widzenia duchowości, jest kwestia grzeszności człowieka. I od grzechu do słabości tak naprawdę znowu wracamy do postaci błazna, który z jednej strony to jest też takie ośmieszanie czegoś, co jest bardzo poważne. I ten błazen w sztuce średniowiecznej bardzo często symbolizował po prostu grzeszność, słabość każdego człowieka. Od tego się nie ucieknie. To nie jest tak, że ktokolwiek jest tutaj lepszy. I oczywiście te słabości często były osadzone w kwestiach jakiejś rozpusty. I pod tym kątem błazen po prostu bardzo często symbolizuje rozwiązłość. Mamy takie przedstawienia, w których błazny są po prostu ukazane zupełnie bez bielizny i to tak prezentując po prostu swoje genitalia, co tu dużo mówiąc. A swoją drogą trzeba też powiedzieć, że nie wiem, czy to już będzie brzmiało strasznie obrazoburczo, ale motyw ostentatio genitalium, czyli prezentowania genitaliów, występował w sztuce średniowiecznej również w przedstawieniach Dzieciątka Jezus. Więc
co pani sakrum, powie?
Tak ale jest, sakrum i profanum miesza się.
Czy to w takim razie było dopuszczalne? To znaczy, czy autorzy takich rycin obrazoburczych, zresztą no, wspomina pani, między innymi wspominała pani o takiej rycinie przedstawiającej zakonnicę i kota. Taka scenka, tylko tyle powiem, pani być może dopowie. Natomiast czy to nie było przekroczenie pewnej granicy? Czy to nie było przekroczenie norm społecznych, za które kara mogła być surowa?
Nie. Wtedy nie, dlatego że jeżeli mówię o motywie ostentatio genitalium w przypadku przedstawień Dzieciątka Jezus, to ja mówię o obrazach, które są w ołtarzach, albo były. Nie mówię o jakichś pokątnych obrazkach czy grafikach nieprzyzwoitych, natomiast chodzi o to, że seksualność jest niezwykle ważnym elementem człowieczeństwa, od którego nie można uciekać. I seksualność po prostu też w znaczeniu płciowości. W przypadku Chrystusa chodziło o podkreślanie, że Bóg stał się w pełni człowiekiem. Chodziło o podkreślanie, że oto jest wcielone słowo, które stało się ciałem i jest synem mężczyzną, tak jak mówi Biblia. I to cielesność Chrystusa w tym kontekście była ważna. Natomiast to, o czym pan mówi, tam grafika z zakonnicą, to jest akurat rzeczywiście krytyka, to jest grafika protestancka, niemiecka z połowy XVI wieku, która ma stanowić krytykę zakonów katolickich i mówić o tym, że te zakonnice to tak naprawdę są kobiety bardzo chutliwe i bardzo pragnące ciągle grzeszyć z różnymi mężczyznami. Zresztą to znajdziemy szeroko w średniowiecznej literaturze i wcale niekoniecznie w sposób krytyczny. Ja tu bardzo zawsze polecam Decameron, Boccaccia i liczne opowieści o sprytnych zakonnicach, które sobie przemycały kochanków do klasztoru i to jest tak skonstruowane, że my tym zakonnicom kibicujemy. To nie jest absolutnie potępiające. Natomiast tu mamy rzeczywiście taką grafikę z podpisem Fleisch macht Fleisch, co można trochę tak, trochę chyba wulgarnie przetłumaczyć, że mięso za mięso. I widzimy kota, któremu zakonnica próbuje dać rybę, a za to uzyskać po prostu genitalia męskie, które ten kot trzyma w pysku. I do tego wszystkiego oczywiście jest ten błazen w oknie, bo jak dodawano do jakiejś grafiki gdzieś postać błazna, która sobie patrzy przez okno, wygląda zza krzaka albo po prostu stoi obok, to była też taka sugestia do widzów, że to jest grafika satyryczna, że to jest grafika, w której ten błazen jest naszym przewodnikiem. On nam mówi, haha, tu jest właśnie to, z czego się należy pośmiać. Ten błazen wygląda przez okno, przykrywa go taki murek, więc my nie widzimy go od pasa w dół. Natomiast on trzyma w dłoni majtki męskie, więc jest, jako w domyśle pozostaje, że on je właśnie zdjął, tak, skoro je trzyma. I tutaj muszę powiedzieć, że to jest temat, który mnie szalenie interesuje naukowo, zawodowo. Pisałam parę razy o problemie męskich majtek w sztuce średniowiecznej, bo to jest bardzo poważny problem. Otóż mianowicie w późnośredniowiecznej, zwłaszcza w ogóle w średniowiecznej modzie, powiedzmy, mężczyźni nie nosili spodni jako takich, tylko nosili właśnie to, co nazwalibyśmy majtkami, przy czym we wcześniejszym, w pełnym średniowieczu to były takie trochę dłuższa forma takich, powiedzmy, nie chcę po współcześnie powiedzieć bokserek, ale powiedzmy takiej bielizny, która jest do kolan, a później z czasem to się robiło coraz mniejsze, aż do XV-XVI wieku, gdzie to był właściwie skrawek materiału z tasiemkami zawiązanymi na biodrach. Natomiast do tego zakładało się przykrywające nogi nogawice, ale to z kolei bardziej przypominało, powiedzmy, pończochy, czyli taki był męski strój. Trzeba było mieć nogawice, i właśnie te majtki, zwłaszcza jeżeli z czasem im bardziej w głąb XV wieku, tym modniejsze były coraz krótsze kubraki, więc tym bardziej należało tam coś pod tym kubrakiem mieć. I takie majtki, one dzisiaj mogą, my w pierwszej chwili patrząc na taką grafikę, możemy nie zorientować się, że to są majtki, bo to jest taki kwadratowy fragment materiału, który z jednej strony ma pętlę, a z drugiej dwie luźne tasiemki. Tą pętlę się zakładało na jedno biodro, a te dwie luźne tasiemki zawiązywały się na drugim biodrze. I to, jak już się wie, co to jest, to nagle się okazuje, że to jest w dużej ilości różnych 15-16 wiecznych dzieł sztuki.
Czyli to jest opowieść o majtkach, które mówią także prawdę o czasach i zwłaszcza o czasach, w których rycina powstała. Natomiast to, czego ja z pewnością chciałbym się chwycić, myślę, że to jest bardzo wymowne, to jest opowieść o tym błaźnie, który staje się przewodnikiem po świecie nie na serio, po to, żeby przemówić głosem jak najbardziej na serio. I o tym głosie jak najbardziej na serio, ale momentami także trochę zasmuconym, to porozmawiamy z dr Magdaleną Łanuszką w poranku Radia Kraków Kultura już za chwilę.
Tu Radio Kraków Kultura.
No i my wracamy i spoglądamy niezmiennie dzisiaj w stronę błaznów z dr Magdaleną Łanuszką. Rozmawialiśmy o tych sytuacjach majtkowych. No tak, no to były sytuacje majtkowe i to jest też opowieść o tym, że ci krakowscy błaźni, to oni mieli też swoje za uszami, bo to przecież bezpośrednie nawiązanie do kodeksu Baltazara Behema, wydaje się.
Jak najbardziej, za uszami, nawet na plecach po prostu. W kodeksie Baltazara Behema w dwóch miniaturach. To jest rękopis z początku XVI wieku, który jest wyjątkowy, zawiera przedstawienia krakowskich rzemieślników, przedstawicieli różnych cechów. I tam są oczywiście przedstawienia też prześmiewcze. Jest przedstawienie warsztatu szewskiego, gdzie żona szewca siedzi i flirtuje z błaznem, a obok siedzi dziecko, które jest nagie i jeszcze na ziemi obok dziecka leży po prostu, co tu dużo mówić, kupa, więc tym dzieckiem nikt się nie zajmuje i o pieluszki nie zadbał. I to jest satyra na tę żonę szewca, która flirtuje z błaznem. I ten sam błazen z gołymi nogami i właśnie czymś przewieszonym przez ramię jest w innej miniaturze jako rozmawiający z kramarką, z panią sprzedawczynią, żoną kramarza. I to właśnie, co on ma przewieszone na plecach, to są te średniowieczne majtki, a więc znowu w tym możemy odczytać tę sugestię, że tutaj dochodzi do zapewne pozamałżeńskiego i bardzo nieprzyzwoitego flirtu.
Te średniowieczne majtki, które przypominają skrawek materiału, to proszę mieć to na uwadze, szanowni państwo. Proszę poszukiwać tych skrawków materiału. No właśnie, być może nie tylko w książkach, bo to może otwierać oczy. Zdecydowanie. Natomiast ja zastanawiam się tak naprawdę cały czas i bardzo się cieszę, że udało nam się zrobić tak kompleksowe w ogóle wprowadzenie w tematykę tego, czym był, jak był postrzegany błazen, jak był postrzegany śmiech w czasach średniowiecznych, bo to siłą rzeczy no, narzuca się takie pytanie o to, czy w obliczu właśnie tego spojrzenia, tych opowieści, tego miejsca błaznów w kulturze średniowiecza, tenże stańczyk Jana Matejki, który trochę nas zaprowadził dzisiaj do tej krainy, to nie jest trochę taki fałszywy przewodnik, który nie do końca wpisuje się w tę aurę, o której rozmawialiśmy, bo próżno szukać przecież w stańczyku, także tym, którego wykorzystali projektanci tego albumu najnowszego Harlequin Lady Gagi, tego takiego wesołkowatego przewodnika po świecie nie na serio. Wydaje się, że właśnie ten strój błazna jest równocześnie tym strojem i tą szatą, która mówi, słuchajcie, teraz wam powiem, jak naprawdę wygląda świat i to będzie bardzo przykra prawda, nad którą można wyłącznie zapłakać.
Ale to się właśnie nie wyklucza. Wręcz powiedziałabym, tu się akurat z panem nie zgodzę, powiem wręcz przeciwnie. Dla mnie taki mrugający do widza błazen ze średniowiecznych dzieł sztuki nadal jest właśnie tym, który tak naprawdę wskazuje na grzech i piętnuje to, co jest złe. Ten błazen, który patrzy na lubieżną zakonnicę, ten błazen, który stoi z boku i naśmiewa się w innych scenach, takich jak sceny kobiet, które walczą między sobą o męskie majtki, też są takie sceny. To jest błazen, który pokazuje, co jest nie tak. I tak naprawdę stańczyk w tym wszystkim, zresztą w ogóle stańczyk wpisuje się w pewną grupę takich właśnie znanych z przekazów mądrych błaznów. A to nie Matejko wymyślił stańczyka w ten sposób. Matejko opierał się na przekładach pisarzy XVI-wiecznych, którzy, to już oni mówili właśnie o tym, że stańczyk był człowiekiem przenikliwym, był człowiekiem miłującym mądrość i on wykorzystywał, oczywiście publicznie pewnie robił to na wesoło, natomiast Matejko uchwycił ten moment, kiedy stańczyk się wycofał, kiedy jest sam ze sobą, kiedy jest, może byśmy powiedzieli, za kulisami. No i wtedy jego prawdziwa twarz zatroskana się objawia, ale to się cały czas wpisuje w tę postać błazna.
Ja jestem ciekaw, na ile można byłoby powiedzieć, że stańczyk, ten historyczny stańczyk, na którego podstawie, czy na podstawie opowieści, o którym Jan Matejko oparł te liczne swoje reinterpretacje i właśnie malarskie spojrzenia na stańczyka, na ile tenże stańczyk był takim, powiedzielibyśmy współcześnie, świadomie wybierającym ten los underdogiem. I pomyślałem sobie tak, na podstawie tego, co Marcin Bielski napisał w Kronice Polskiej, a napisał tak, że często bardzo po ulicach Krakowa widziano go w dziwnym stroju szachowym, z czapką uszatą i pałką w ręku, a chłopcy uliczni biegali za nim krzycząc, skubali go i wyśmiewali. Raz nawet całkiem go z opończy obdarli. Ta historia ma swoją dalszą część, natomiast to wygląda, jakby to był człowiek, który świadomie skazuje się na jakiś rodzaj śmieszności po to, żeby potem, no właśnie, pokazać, że ta śmieszność ma swój rewers i to upokorzenie ma swój rewers, który jest ostatecznie bardzo przejmujący dla słuchającego.
Jak najbardziej. To, co w ogóle ten cytat jest tutaj bardzo cenny, bo jeszcze mamy jeden kontekst, o którym warto pamiętać. Mianowicie najprawdopodobniej wszystko wskazuje na to, że Stańczyk był szlachcicem. Był człowiekiem wysoko urodzonym, był człowiekiem wykształconym i on kilkakrotnie się w źródłach pojawia odniesienie do niego, zwłaszcza w rachunkach królewskich, bo to też może warto zaznaczyć, że ta profesja błazna potrafiła być bardzo dobrze płatna. I pojawia się określenie rycerz okaleczony. I tak naprawdę być może to też, no może nie do końca, że wybrał sobie taką pozycję, ale postanowił, jeżeli był kiedyś, miał zaplanowaną karierę wojskową. Część badaczy utożsamia go zresztą z wcześniej wspominanym w źródłach rotmistrzem Stańczykiem. I jakaś rana, jakieś kalectwo uniemożliwiło mu dalszą drogę, taką właśnie poważną wojskową. No to teraz sobie wyobraźmy człowieka, który decyduje się, to ja w takim razie zostanę błaznem.
Ja zostanę błaznem i będę tym, który będzie w stanie porzucić być może te wszystkie konwenanse, w których tkwiłem, kiedy ubiegałem się o jakieś honory, zaszczyty, ale także karierę. Każda hierarchia wymaga pewnych wyrzeczeń tożsamościowych w imię tego, żeby być i być na 100%. Ja powrócę w takim razie do tego słynnego cytatu, dlatego że to bezpośrednie nawiązanie do tego tytułu, tak? Czyli Stańczyk w czasie balu na dworze królowej Bony wobec straconego Smoleńska. Dlatego że ów Stańczyk wraca na zamek i król śmiał się z niego, że dał obedrzeć się ulicznikom. A ciebie, królu, odpowiedział, gorzej drą, wydarto ci Smoleńsk, a milczysz. I to jest ten moment, w którym przecież żaden wojskowy czy aspirujący do jakichś wyższych godności urzędnik nie mógłby sobie nigdy pozwolić. A tymczasem Stańczyk staje przed królem i mówi to wprost, będąc właśnie obdartym, właśnie być może z tych szat, tak sobie wyobrażam tę scenę, upokorzonym pozornie. I ten upokorzony pozornie człowiek mówi właśnie to, czego nie powiedziałby nikt inny. To jest niesamowicie mocne w ogóle.
Dokładnie tak. Zresztą ze Stańczykiem te przekazane przez współczesnych anegdoty właściwie wszystkie do tego wracają, że on potrafił wykorzystać też pewną sytuację, a może nawet ją prowokował, po to, żeby z pomocą tej sytuacji królowi, którego też szanował i miał go za, myślę, inteligentnego człowieka, no coś powiedzieć, czego królowi powiedzieć nie wypadało. Miał w momencie, kiedy królewnę Zygmunt Stary wydawał za mąż za znacznie starszego króla Węgier, miał podżartować, że teraz trzeba by coś kupić, jakąś kamienicę albo karczmę, żeby jak już ona straci władzę i będzie wygnana, to żeby miała się z czego biedna utrzymać. No i też to słynne polowanie w Niepołomicach, gdzie Stańczyk miał przestraszony uciekać przed wypuszczonym z klatki niedźwiedziem. Król się znowu z niego nabijał, że począłeś sobie nie jak rycerz, tylko jak błazen. Kolejne nawiązanie do tego, że Stańczyk miał być rycerzem. Żeś przed niedźwiedziem uciekał, na co Stańczyk odpowiedział, że większym błaznem jest ten, który wypuszcza, mając niedźwiedzia w klatce, wypuszcza go na swoją szkodę. Szkoda była straszna. Królowa Bona z przestraszonego konia w czasie tego polowania spadła, poroniła i w efekcie już później nie było synów dalszych w dynastii Jagiellonów poza Zygmuntem Augustem. Oczywiście te wszystkie opowieści zrobiły właśnie ze Stańczyka takiego proroka, tak jakby on już wiedział, co się wydarzy w większej perspektywie. Aż tak pewnie nie było, natomiast niewątpliwie, znowu wracając do tego, że był człowiekiem nie tylko inteligentnym, ale no prawdopodobnie i wykształconym, wysoko urodzonym i też z jakąś wiedzą taką powiedzmy, strategiczno-wojskową. On po prostu potrafił pewne rzeczy przewidywać, a pozycja błazna dawała mu możliwość, żeby to królowi w twarz powiedzieć.
To jest bardzo ciekawe, ponieważ te wszystkie konteksty, które przytaczamy w ramach tego naszego dzisiejszego radiowego spotkania, sprawiają, że jestem tego pewien, że jeśli państwo ponownie zobaczą Stańczyka Jana Matejki, to być może spojrzą państwo na niego jeszcze nowym, jeszcze bardziej świeżym spojrzeniem, które to spojrzenie ukierunkuje państwa w głąb nie tylko siebie, ale także rzeczywistości, która państwa otacza. Zresztą, gdybyśmy jeszcze dołożyli do tego ten kolejny aspekt związany z tym, że tak naprawdę Stańczyk jest przecież autoportretem samego malarza, który poniekąd i tak się o nim mówi i pisze, że stworzył trochę naszą taką narodową wyobraźnię na temat tych największych postaci polskiej historii, to w ogóle robi się z tego bardzo ciekawa układanka. Natomiast rzecz, która mnie ciekawi chyba nawet bardziej w tych okolicznościach, w których się spotykamy, czyli w takich okolicznościach, w których ten kultowy dla polskiej kultury obraz wypływa na szerokie wody, a w zasadzie wypływa za ocean i trafia do masowego odbiorcy, który niekoniecznie musi być, a nawet z pewnością nie jest zaznajomiony z tymi wszystkimi kontekstami, o których dzisiaj rozmawiamy. I jestem ciekaw, czy pani zdaniem tenże właśnie Stańczyk Matejkowski, który odarty zostałby z tych wszystkich kontekstów, o których rozmawiamy, w dalszym ciągu może mieć siłę rażenia. Słowem, czy to wyobrażenie na temat błazna może wpisać się w ogólnoeuropejską świadomość na temat tego toposu?
Myślę, że z pewnością tak. Z pewnością tak, dlatego że oczywiście zawsze przyjemnie się patrzy na obraz, czy jakiekolwiek inne dzieło sztuki, rzeźbę, odczytując różne znaczenia i zawsze warto ten kontekst czasów, kiedy coś powstało, znać. Natomiast no, to nie może być wyłączna droga odbierania sztuki, bo sztuka powinna być ponadczasowa i też tego jakiegoś kontekstu intelektualnego wcale nie powinniśmy od dobrej sztuki zawsze wymagać. Wydaje mi się, że ten Stańczyk, no Matejko w ogóle dla postaci historycznych zawsze starał się wybierać charakternych modeli. To znaczy on rzeczywiście starał się malować w ten sposób wszystkich królów, wszystkie postacie historyczne, żeby rzeczywiście były to indywidualne, obdarzone jakimś własnym charakterem osobowości. I to mu się świetnie udawało. Oczywiście tutaj jest to wyjątkowe, bo jest to jego własna twarz, ale przez to on jest niesłychanie prawdziwy, ten Stańczyk. On jest jakby emocje błazna, który siedzi w cieniu i w smutku, czyli zupełne przeciwieństwo tego, czym oficjalnie powinien być błazen. Tutaj myślę, że przemawiają zupełnie ponadczasowo i ponadkontekstowo.
A ja jestem ciekaw, czy pani ma jakichś takich innych swoich ulubionych błaznów, być może niekoniecznie pochodzących ze średniowiecza? To pytanie całkowicie z boku tej naszej rozmowy.
Szczerze muszę powiedzieć, że nie mogę porównać nikogo do Stańczyka, bo Stańczyk jest absolutnie moim ulubionym, nawet nie chodzi o to, że błaznem. Stańczyk jest, może nawet zaryzykowałabym stwierdzenie, moją ulubioną postacią historyczną, co zawdzięczam mojemu tacie, który, kiedy byłam małą dziewczynką, to zamiast mi opowiadać jakieś bajki, opowiadał mi o przygodach Stańczyka, które chyba w większości zresztą sam wymyślał. Ale mogę powiedzieć, że Stańczyk jest bohaterem mojego dzieciństwa. Pamiętam, że gdzieś to niestety przepadło, ale stworzyłam kiedyś jakiś rysunek, który miał przedstawiać Batorego pod Pskowem i tam był Stańczyk. Tata się strasznie śmiał i mówił, że Stańczyk już nie żył w czasach Batorego, więc ja się uparłam, że w takim razie duch Stańczyka się musiał tam pojawić. I w związku z tym ja niestety chyba nie mogę, nawet jakkolwiek strasznie to zabrzmi, ja wolę Stańczyka od każdego błazna średniowiecznego, którzy też się oczywiście w źródłach przewijają i są bardzo ciekawymi postaciami, ale Stańczyk jest absolutnie mój ulubiony.
To jest w takim razie, i to będzie pytanie, i to są takie najważniejsze pytania zawsze, o osobiste odczytanie tej postaci, która tak silnie wpływa na życie, na pani życie i pani wyobrażenia w ogóle o tym toposie także. Jaką prawdę pani w tym Stańczyku znajduje? Co ten Stańczyk do pani mówi, kiedy pani o nim myśli?
To jest Trudne pytanie, bo nie chciałabym powtarzać tego wszystkiego, o czym już powiedziałam. To znaczy, sądzę, że jest zarówno czymś dobrym śmianie się i żartowanie z rzeczy poważnych, jak i czymś naprawdę dobrym i w porządku jest być czasami smutnym. I to jest chyba coś, czego nam dzisiaj brakuje w czasach na przykład social mediów i lansowania swojego wizerunku dla całego świata, że zawsze jesteśmy uśmiechnięci i że wszystko jest zawsze super w porządku. Bardzo mi się podoba taki obraz mądrego, dobrego człowieka, który wcale nie jest uśmiechnięty. I mimo wszystko, może nie wszystko zawsze musi być w porządku.
A zatem my dzisiaj tak naprawdę zmierzamy w stronę z jednej strony szlachetnego śmiechu, a z drugiej strony szlachetnego smutku. Ja tak sobie myślę, że takie idealne, czy próba balansowania między tymi stronami życia, tak można powiedzieć, choć to może brzmi bardzo górnolotnie, to prowadzi do takiego mądrego rozładowania różnych energii, napięć, które w tym życiu zachodzą. I to będzie bardzo sprawny zwrot w stronę popkultury. Jeśli tego się nie udaje zrobić, to wtedy wychodzi z błazna to, co pokazał nam Todd Phillips w swoim filmie Joker i co próbował kontynuować w ramach tejże drugiej części Joker Foliado, która to część, druga część tej opowieści jest w kinach i która tak naprawdę, bez której nie byłoby prawdopodobnie albumu Lady Gagi i bez którego to albumu nie byłoby prawdopodobnie naszej dzisiejszej rozmowy o średniowiecznym, ale nie tylko średniowiecznym śmiechu. I to jest ten moment, w którym ja Państwa szczerze zapraszam do tego, żeby Państwo po ten film, zwłaszcza pierwszą jego część, sięgnęli z tego powodu, że ta moja dzisiejsza rozmowa z dr Magdaleną Łanuszką, mimo iż nie bezpośrednim, to najlepszym jest wprowadzeniem do takiego seansu, dlatego że pozwala na takie bardzo wnikliwe zastanowienie się nad tym, dlaczego ten śmiech i dlaczego ten smutek może być tak szlachetny i dlaczego on może być i dlaczego jest aż tak bardzo potrzebny. To jest takie zaproszenie z mojej strony. A pani doktor, bardzo dziękuję za pani opowieść, bo ja myślę, że tak, że my właśnie w stronę tego takiego smutku, który przechodzi w śmiech i który jakoś tak jest przez nas kontrolowany, a na pewno który nas czule otula, ten proces.
Bardzo, bardzo dziękuję.
Doktor Magdalena Łanuszka, historyczka sztuki, mediewistka, popularyzatorka wiedzy o sztuce, a także autorka bloga z ciekawostkami o sztuce, posztukiwania, także podcastu Sztuka Powszechnie Nieznana. Szanowni Państwo, do eksplorowania tych opowieści, pani doktor, także Państwa zapraszamy, bo tam więcej jeszcze takich kontekstów, które dzisiaj w naszym porannym radiowym spotkaniu.
Bardzo serdecznie dziękuję.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.